Na początek tej kolejnej katechezy posłuchajcie słowa Bożego. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boenerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Oto słowo Pańskie. W naszej kolejnej katechezie z naszego wyznania wiary dzisiaj podejmujemy temat Kościoła, wspólnoty Kościoła, który tworzymy. Przeczytałem ten fragment Ewangelii, bo on mówi o istocie Kościoła, a mianowicie Kościół to jest wspólnota, która jest z Jezusem Chrystusem. To jest podstawowa definicja. A potem z tego dopiero wypływa to, co Kościół robi, czyli w jednym słowem to ujmując apostolat, wszelka działalność duszpasterska. Jeśli nie ma bycia z Jezusem Chrystusem, nie ma Kościoła. Vittorio Messori z André Frossardem, na pewno znacie, nawrócony, który bardzo znał się z Janem Pawłem II i tak właściwie mówi się, że to dzięki niemu nawrócił się na chrześcijaństwo, pytając go o Kościół, usłyszał taką odpowiedź. Ten Kościół stał się odtąd na przyszłość moim adresem domowym. I tylko wtedy staje się czymś dla mnie, ten Kościół, czymś ważnym, kiedy staje się moim adresem domowym. I teraz kilka moich refleksji na temat Kościoła, wspólnoty Kościoła. Przede wszystkim pierwsza rzecz, Kościół to jest matka. De Lubac, jezuita francuski, ukazuje Kościół jako matkę, od której wszystko otrzymujemy, na której kolanach wszystkiego się nauczyliśmy. Cały czas niech będzie ten obraz matki. W tej świętej siedzibie większej niż wszechświat wszystko jest do naszej dyspozycji. I świętość apostołów, i męstwo męczenników, i modlitwa karmelitanek, i posługa kapłanów, i to, co najpiękniejsze, a mianowicie Eucharystia. To wszystko jest do naszej dyspozycji w tym Kościele, który jest naszą matką. I teraz zobaczcie, normalnie matka to jest jedno z najświętszych słów, które człowiek wypowiada. Normalnie szanuje się te, dzięki której żyjemy, bo nas poczęła i porodziła i stara się wychować nas jak najlepiej. Normalnie pochyla się głowę przed rodzicielką. Z szacunkiem całuje się jej spracowane dłonie, z uwagą słucha się jej mądrości. I to wszystko nie w upokorzeniu, ale w pokornym i miłosnym spojrzeniu, zawierzeniu. Normalnie matkę nosi się w sercu i nie pozwala się, by ją opluwano, by naśmiewano się z niej, by deptano te wartości, które przekazywała i przekazuje do serca swych dzieci. Normalnie. Kościół jest naszą matką. I pozostaje zawsze pytanie, co ja robię z moją matką. Idąc dalej, tutaj z Dziejów Apostolskich z 4 rozdziału, jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Wiecie dobrze, że tam, gdzie matka, tam też jest dom. Dlatego też Kościół jest domem. I tak, normalnie zna się historię swego domu i ciągle pogłębia się wiedzę o domu po to, aby bardziej umiłować i bardziej przylgnąć, żeby poznać swój adres zamieszkania. Normalnie człowiek nie wstydzi się swego domu, nie wstydzi się swego pochodzenia czy przynależności do konkretnego domu. I normalnie nikt nie pluje do swojego gniazda, nie opluwa swego domostwa. I co więcej, normalnie każdy staje w obronie domu przed atakami złodzieja, grabieżcy czy zabójcy, nawet jeśli ryzykuje utratę własnego życia. Normalnie. W takim razie rodzi się pytanie, co ja robię z Kościołem, który jest moim domem. Idziemy dalej. Normalnie, kiedy są jakieś problemy, to się je rozwiązuje w domu, między swoimi, mając przed sobą fundament tegoż domu. A fundamentem Kościoła jest Jezus Chrystus, to co powiedziałem na początku. Jak nie ma Jezusa Chrystusa, to nie ma Kościoła. Jak nie ma bycia w Jezusie Chrystusie, to nie ma wspólnoty Kościoła. I teraz normalnie każdy domownik zrodzony z tej matki w tym domu pamięta, że jesteśmy braćmi i siostrami, bo to jest jeden dom dla wszystkich. To jest jedna matka dla każdego z nas. A skoro jesteśmy braćmi i siostrami, to w tym kościele, w tym domu, wobec tej matki jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Normalnie każdy w tym domu, w kościele, pamięta, że jest grzesznikiem. Nie, że inni są grzesznikami, tylko że ja na pierwszym miejscu jestem grzesznikiem, co oznacza możliwość błądzenia czy upadku po drodze. Ale jednocześnie, normalnie w tym domu, wobec tej matki, pośród braci i sióstr, każdy liczy na wyciągniętą rękę bliźniego, kiedy dotknie się dna, po to, żeby ktoś mi pomógł, po to, żeby ktoś mi podał rękę, żeby mnie stamtąd wyciągnął. Kościół to jest ognisko domowe, przy którym gromadzi się cała wspólnota, by się spotkać, podzielić, ogrzać dłonie i serce, nasycić sobą, a także znaleźć otuchę, pociechę, ramiona gotowe przygarnąć, jak również miłości pełne napomnienie. Jest tam matka, bo bez niej nie byłoby domu. I to tak normalnie, a nie od czasu do czasu. I to tak normalnie, a nie tylko spektakularnie, kiedy coś się dzieje. I to tak normalnie, a nie nadzwyczajnie. I to, moi drodzy, jest ta wspólnota, którą tworzymy jako Kościół. Nie tylko tutaj, na tej ziemi gliwickiej, ale jako Kościół powszechny. Bo wszyscy stanowimy w Jezusie Chrystusie jedno ciało. Jak patrzymy na Pismo Święte, na Biblię, to zarówno makrokosmos, jak i mikrokosmos stanowią jedno, nie są od siebie oddzielone. Jeden człowiek i jego życie ma wartość całej ludzkości. Dlatego w tym domu nie zabija się żadnego człowieka. Nie można zabić żadnego człowieka, bo wtedy się zabija całą ludzkość. I teraz moja mała historia jest w rzeczywistości historią wszechświata. Jest częścią tej historii. I teraz Kościół jako rodzina, jako wspólnota, jako dom w teologii nazywa się mistycznym ciałem Chrystusa. Znowu powracam do tego, że my w Chrystusie Jezusie jesteśmy Kościołem. I On jest głową tego Kościoła. I dlatego trzeba zawsze pamiętać o tej rzeczywistości boskoludzkiej, którą stanowi Kościół, ja i każdy z nas. Jest jeszcze takie pojęcie, które bardzo często się pojawia, a właściwie próba rozdzielenia: Kościół hierarchiczny i Kościół charyzmatyczny. I tutaj nie można tego rozdzielić. To są dwa pojęcia, które są nierozerwalne. One się nie wykluczają, one się uzupełniają. Są nierozerwalnie połączone i wynikają jeden z drugiego i jeden na drugim buduje. Ponieważ to Duch Święty daje Kościołowi dary charyzmatyczne i dary hierarchiczne. I teraz ważne jest to, żebyśmy umieli widzieć hierarchię i charyzmat jako coś, co współgra ze sobą. Bez charyzmatów Kościół stałby się wkrótce jakimś duchowym urzędem spełniającym zawsze te same akty i zastosowującym te same przepisy. To, co się dzieje dzisiaj, no. Czasami traktuje się Kościół jak biuro. jak biuro, jak sklep, jak market. Nie, to nie przechodzi. To nie jest urząd, to nie są urzędnicy, tylko to jest pewna wspólnota, w której musi być wymiar duchowy. Jeżeli go nie ma, to zamieniamy się w maszyny czy w automaty, a nie w wierzących, nie we wspólnotę. I teraz, jakie korzyści płyną z tego, że w Kościele jest struktura hierarchiczna? Hierarchiczna, czyli wiecie, papież, kardynałowie, biskupi, episkopaty poszczególnych krajów, wspólnota wierzących, są pewne role, są pewne zadania do wypełnienia, pewne misje i tak dalej. Pierwsza to jest to, że tam, gdzie jest hierarchia, już sama nazwa mówi, tam też jest ład. Jeżeli w danej wspólnocie nie ma jakiejś hierarchii, to ta wspólnota staje się anarchiczna. Czyli właściwie nie ma żadnych podstaw, nie ma żadnych fundamentów, nie ma żadnego porządku. Po drugie, tam gdzie jest hierarchia, tam mamy trwałość wspólnoty, bo jest się do kogo odnieść, bo jest fundament, czy też osoba, do której mogę się odnieść. I po trzecie, jest to niezawodna możliwość dotarcia do łaski i prawdy, którą Bóg nam objawił w Jezusie Chrystusie. I dlatego wymiar hierarchiczny, moi drodzy, to jest to, co widzimy, to, co jest stabilne, to, co jest odporne i to, co jest nadrzędne. I potem do tego też wchodzi wymiar charyzmatyczny. I tutaj, krótko go określając, to jest wymiar, który charakteryzuje się tym, że Duch Święty działa w sposób bardzo intensywny. I to jest taki ruch oddolny. Pomyślcie sobie, ostatnio wspominany często święty Franciszek z Asyżu. Nie był ani kapłanem, ani biskupem, ani papieżem, a zapoczątkował pewien ruch oddolny, ruch charyzmatyczny, który zreformował cały ówczesny Kościół. I to był właśnie dar charyzmatyczny. Ale zauważcie też, jak się zna świętego Franciszka, święty Franciszek nie zrobił nic, co by było przeciwne hierarchii Kościoła. Zawsze się pytał o pozwolenie biskupa, na terenie którego chciał coś zrobić, wybudować klasztor czy przeprowadzić jakieś misje. I to jest konkretne bogactwo, które Bóg nam daje w Kościele. Zobaczcie, taką postacią charyzmatyczną ostatnich czasów był błogosławiony Jan Paweł II. Taką postacią charyzmatyczną była święta Teresa z Kalkuty. My mamy wiele takich postaci charyzmatycznych, ale zobaczcie, one zawsze są w jedności z Kościołem hierarchicznym i robią niesamowite rzeczy. Bo jeśli ktoś otrzymuje ten taki szczególny dar od Ducha Świętego, szczególnie żywy, szczególnie intensywny, to on jest zawsze dla wspólnoty. Pomyślcie sobie o wszystkich założycielach zakonów czy różnych zgromadzeń. Oni właśnie byli takim wymiarem charyzmatycznym Kościoła, poprzez których Duch Święty chciał ożywić Kościół i nieustannie ożywia. I dlatego mówimy o pewnej autentycznej deprywatyzacji. Święci, czy też ci, którzy poddają się charyzmatom, są zawsze dla innych. Nie zachowują nic dla siebie. Wiedzą, że to, co robią, robią w imię Pana Boga, po to, żeby budować wspólnotę. I tutaj rodzi się zawsze pytanie o posłuszeństwo. Bo kiedy dzieją się jakieś rzeczy nadzwyczajne, to ludzie zaczynają się niepokoić, co to jest, od kogo to pochodzi i co. I poddaje się to weryfikacji Kościoła hierarchicznego, czyli biskupa, papieża, żeby wypowiedział zdanie, żeby wypowiedział osąd, wobec którego staramy się być posłuszni. I właśnie ta struktura hierarchiczna opiera się na posłuszeństwie Chrystusowi. Chrystus tak to ustanowił i jesteśmy temu posłuszni. Chrystus poprzez przełożonych mówi do nas i staramy się być temu posłuszni. A wymiar, struktura charyzmatyczna, to jest nośnikiem tego, co nazywamy miłością, służbą, ofiarą. I one wzajemnie się uzupełniają i dopełniają. Tak więc w Kościele każdy z nas ma swoje miejsce, nie jest obcym. I teraz ode mnie zależy, jaka będzie postawa wobec tego Kościoła. Dam wam przykład świętego Ignacego z Loyoli i Lutra. To jest mniej więcej ten sam czas, Luter troszeczkę wcześniej niż święty Ignacy zaczął działać. I teraz zobaczcie, obaj stanęli wobec ówczesnego kościoła, kościoła poranionego, kościoła zmasakrowanego wewnątrz i zewnątrz. I teraz jaka jest postawa jednego i drugiego? U jednego, czyli u Lutra, jest nieposłuszeństwo. Zerwał wszystko, odwrócił się plecami od tego domu, od tej matki i stwierdził, ja będę budował po swojemu. Natomiast święty Ignacy w posłuszeństwie hierarchii Kościoła zostaje w środku i od środka zaczyna budować i odbudowywać. I udało się. Bóg poprzez niego, a później poprzez zakon jezuitów na ówczesne czasy odbudował, zreformował Kościół. I teraz to ode mnie zależy, co ja będę robił, jaką podejmę decyzję, bo mogę sobie zerwać, mogę się odwrócić obrażony plecami i zburzyć wszystko, czyli rozwalić most za sobą, już nie mam odwrotu, a mogę zostać i powoli ze spokojem, tak jak święty Franciszek, odbudowywać kościół, cegiełka po cegiełce. Sam znosił kamienie, żeby odbudować kościół, kościółek świętego Damiana, który mu tam Pan Jezus wskazał, on to tak pojął. Czasami jest tak, że wszyscy jesteśmy ludźmi, mówiłem o tym wcześniej, jesteśmy wspólnotą grzeszników, przełożeni, kapłani, biskupi też są grzesznikami, też się spowiadają. I teraz też się mylą w swoich decyzjach. I tutaj niedawno, kilka miesięcy temu odkryłem takie zdanie świętego ojca Pio, który mówi, że przełożeni mogą się mylić, ale posłuszeństwo nigdy się nie myli. I to działa. Teraz przejdę do tego, co ująłem w tytule całej katechezy, a mianowicie bardzo często powtarzane uporczywie, że Chrystus tak, ale Kościół nie. No. Czy też w dalszej konsekwencji, jak się przeformułowuje to twierdzenie, Kościół tak, ale księża nie. I teraz, moi drodzy, wydaje mi się, że trzeba być przygotowanym na to, że ludzie w naszych czasach, czyli my też, ludzie słyszą to, co chcą słyszeć i widzą to, co chcą zobaczyć, a dokładnie słyszą tylko to, co chcą usłyszeć i widzą tylko to, co chcą widzieć. I tutaj nie ma co się zniechęcać, tylko podawać prawdę taką, jaką ona jest. A mianowicie prawda jest prosta. Nie ma Chrystusa bez Kościoła i nie ma Kościoła bez Chrystusa. I to jest prawda, o której trzeba mówić. To Pan Jezus ustanowił i zostawił na ziemi Kościół i to Pan Jezus utożsamia się z tym Kościołem. I dlatego zobaczcie, nie można zredukować Kościoła tylko do wymiaru duchowego. Tu potrzeba też wymiaru tego zewnętrznego, domu, Kościoła, który tu mamy, no, w sensie budowli, w sensie wspólnoty, w sensie urzędu. Kościół jest rzeczywistością bosko-ludzką, tak jak Chrystus jest i Bogiem, i człowiekiem. I to już jest nieodwracalne, zaistniałe w historii wydarzenie Boże, zbawcze. To Pan Jezus ustanowił. I dlatego trzeba pokazać, że Kościół składa się z ludzi, nie z aniołów. Kościół składa się z różnych ludzi, z ludzi świętych i grzeszników. I to jest szansa Kościoła. Można tu przytoczyć wypowiedź czeskiego teologa, księdza Tomasza Halika, który mówił, że gdyby Chrystusa spotkał, zapytałby go o jego rany, bo nie ma Chrystusa bez ran. Myślę, że dzisiaj zadałby Kościołowi pytanie, gdzie są grzesznicy, Kościele, gdzie są twoje rany, Kościele? Bo prawdziwy Kościół ma rany. Zostawia miejsce na słabości, na grzech i na nadzieję nawrócenia. I to wszystko się dzieje we wspólnocie Kościoła, który Chrystus ustanowił. Tak naprawdę prawdziwy Kościół to są ludzie, którzy pragną dojść do tego, co do czego doszedł święty Paweł, a mianowicie mówić, że teraz już nie ja żyję, ale Chrystus żyje we mnie. I dlatego nie wolno nam nic z nauki Chrystusowej przekreślić. Nie możemy sobie wybierać to, co nam się podoba. Bo tak naprawdę, kiedy ktoś szuka Chrystusa bez Kościoła, to jest indywidualistą, a w jego życiu panuje subiektywizm, czyli właściwie totalny relatywizm. Nie ma żadnej prawdy, nie ma żadnej wartości. Bo dzisiaj ta wartość jest taka, jutro będzie inna. I jest błędem, bo nie ma już dotarcia do przebaczenia i do łaski. I teraz te drugie, że Kościół tak, Chrystus tak, ale kapłani nie. No to zobaczcie, jeżeli ktoś utożsamia Kościół z kapłanami, to znaczy, że nie ma zielonego pojęcia o Kościele. To tak jakby miał w rodzinie, nie wiem, jednego alkoholika i powiedział, że jego rodzina jest cała uzależniona, że wszyscy są chorzy. No. I dlatego w tej kwestii mogę tylko powiedzieć jedno zdanie, cytując arcybiskupa Michalika, że nie ma Kościoła bez kapłanów i nie ma bez kapłanów też sakramentów. A to one są źródłem zbawczej łaski. I tak to Pan Jezus ustanowił. Potem wyznajemy, że Kościół jest apostolski. Apostolski to znaczy, że pochodzi od tych 12 apostołów, o których czytałem na początku w Ewangelii. I to, co się nazywa sukcesją apostolską. W krótkich słowach można by to było ująć następująco. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy tutaj żył, kiedy tutaj pracował, kiedy w końcu oddał swoje życie za nas, umarł i zmartwychwstał, to uczył nas, że mamy żyć obecnością Jego Słowa, Jego życiem tutaj na ziemi. I do tego potrzebujemy świadków. Osoby, które będą świadkami tego życia Jezusa Chrystusa. Zauważcie, że ja cały czas mówię i wracam do tego, co powiedziałem na samym początku. Że Kościół to są ludzie, którzy są z Jezusem Chrystusem. Czyli ci, którzy z Nim są, są świadkami. Osobami, które poznały, kim jest Jezus, czyli poznały treść, poznały Słowo Boże i życie Jezusa, a z drugiej strony są one tymi, którzy o tym mówią i głoszą. I nie mówię tylko o kapłanach, mówię o wszystkich, bo wszyscy jesteśmy wezwani. Ci, którzy żyją Chrystusem, głoszą Chrystusa. Ci, którzy nie żyją Chrystusem, głoszą antyewangelię. Bo jest albo Ewangelia, albo antyewangelia. I zobaczcie, że cały czas jest to osobowy aspekt Kościoła. Są relacje między mną, a tym, któremu zawierzyłem, zaufałem. To Pan Bóg dał początek Kościołowi, kiedy powołał 12. W duchu wierności poleceniu otrzymanemu od Pana, owych 12 najpierw, zauważcie, wybrało Macieja, który zastąpił miejsce Judasza, a potem przyłączyli do niego Pawła, potem przyłączyli Barnabę. Gdzieś po kilkudziesięciu latach pojawiła się funkcja kapłana, prezbitera i biskupa. Czyli to był taki rozwój, który był w czasie. To było rozpoznawanie tego, co Pan Jezus chce powiedzieć, ale po co? Po to, żeby kontynuować posługę, którą Pan Jezus czynił, kiedy żył na tej ziemi. Słowo biskup, episkope, oznacza kogoś, kto potrafi spojrzeć z góry, kto patrzy sercem. I pierwszym biskupem, pasterzem, stróżem naszych dusz jest Jezus Chrystus. I to od Niego wszyscy inni otrzymują posługę episkopii, czyli bycia biskupami. I to jest funkcja, która w czasie następuje i jest kontynuacją posługi apostolskiej. Jest ciągłość historyczna. Biskupi, którzy są w jedności z Kościołem katolickim, wszyscy mają sukcesję apostolską. To znaczy, każdy biskup do sakry biskupiej, do konsekracji, ma trzech innych, którzy go konsekrują. Teraz idąc do tyłu, że tego konsekrował ten, tamtego, tamten, zawsze dochodzimy do samych apostołów. Polega to na tym, że daje to taki owoc, że jesteśmy pewni tradycji, która została przekazana. Że jesteśmy pewni nauki, którą przekazał nam Chrystus. Właśnie poprzez sukcesję apostolską. Kiedy jest zerwana, nie ma historycznej ciągłości i nie ma pewności, że w międzyczasie, po tym zerwaniu, nie wkradł się tam jakiś błąd. A idzie o to, żebyśmy nie błądzili. Dlatego też sukcesja apostolska jest gwarancją zachowania Słowa Bożego. My jesteśmy pewni, że w to, co my dzisiaj wierzymy, wierzył święty Piotr i pozostali apostołowie. I pierwsze wspólnoty chrześcijańskie w Jerozolimie i potem tam, gdzie powstawały. Jesteśmy pewni wiarą. Bo tak naprawdę tradycja Kościoła to jest nic innego jak opowiadanie o wierze. Bo zobaczcie, co robią apostołowie po śmierci Pana Jezusa. Idą i opowiadają o Jezusie Chrystusie, o tym, że Go doświadczyli, o tym, że Go spotkali, o tym, że On stał się dla nich najważniejszy w życiu. I to jest cała tradycja apostolska. To jest całe nauczanie od samego początku. Myślę, że tego się musimy uczyć, bo patrząc na apostołów, możemy być nimi zachwyceni. Ale chciałem wam przypomnieć, że pośród tych 12, ten pierwszy, najważniejszy, Piotr, zaparł się Pana Jezusa w swoim czasie. I to trzykrotnie. Chciałem wam powiedzieć, że ten Jakub i Jan byli gwałtownikami. Chciałem wam powiedzieć, że Szymon Gorliwy był zelotą, który chodził z mieczem, aby mordować wcześniej. I myślę, że jeśli nie znajdujesz miejsca w Kościele, to się zastanów dlaczego. Jeszcze dalej idąc, w ostatnim czasie bardzo często mówi się o Kościele zamkniętym i o Kościele otwartym. No, o takim podziale. Obraz, jaki pierwszy mi przyszedł, to taki obraz, kiedy pierwszy raz pojechałem do moich przyjaciół na południe Włoch i dojechaliśmy tam grubo po północy. Nikt na nas nie czekał, bo ludzie rano szli do pracy. Ale nie było problemu z wejściem do domu. Dlaczego? Bo drzwi były otwarte. I to nie dlatego było otwarte, że przyjeżdżaliśmy, ale po prostu to był normalny czas, normalne zachowanie. Tam nikt nie zamykał drzwi na noc. Po prostu były tylko zamknięte, można było sobie otworzyć klamką spokojnie. Weszliśmy po cichutku, wypiliśmy trochę wody i każdy udał się na spoczynek po długiej podróży. A dzisiaj co? Dzisiaj, kiedy tak myślimy, gdybyśmy pomyśleli, że domostwa nasze są pootwierane, to myślę, że wzbudziłby się w nas niesamowity lęk. Co to się stanie? Bo przecież niezamknięte drzwi stają się okazją dla złodzieja. Wszak wtedy cokolwiek czy ktokolwiek może wejść do domu. A nieproszony gość nie zawsze jest mile widziany. A jeśli wejdzie zły gość, aby okraść, aby zabić, to co? Mam czekać bezczynnie? Prawo gościnności obowiązuje? Mówi się bardzo łatwo i szybko, że Kościół się zamknął. Tylko teraz zawsze mnie ciekawi, wiecie, pewna taki fakt, że nie wiem na podstawie czego czynią takie obserwacje ci, którzy w tym Kościele nigdy nie byli albo do niego nie należą. Bo ja nie wiem, czy moja siostra ma w domu otwarte drzwi, bo tam mnie nie ma. Skoro nie jestem w czyimś domu, to jak mogę powiedzieć, że jest zamknięty? Na przykładzie czego? Na podstawie jakich kryteriów mówią o zamkniętym Kościele, o rzeczywistości, w której nie uczestniczą? I to jeszcze ci powiedzą, że to w imię troski o Kościół. Natomiast dla tych, co za członków Kościoła się uważają, ale mają nieustannie załamane ręce, bo tenże Kościół, mój Kościół jest zamknięty, to proponuję postawić sobie pytanie, co oznaczałoby lub też oznacza zamknięcie się na drugiego we mnie, w moim małżeństwie, w w mojej rodzinie, w sąsiedztwie i tak dalej, zataczając coraz to szersze kręgi. Czyli nie pytaj pierwsze, dlaczego Kościół jest zamknięty, tylko zapytaj siebie, czy ty czasami nie jesteś zamknięty. Bo być otwartym nie oznacza brać wszystkiego jak leci, zapraszając każdego, kto się nawinie, otworzyć wierzeje na to, co popadnie. Błogosławiony Jan Paweł II w tryptyku rzymskim zapisał takie słowa. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd, a w chrześcijaństwie, w Kościele zawsze będziemy mieć poczucie, że idziemy w przeciwnym kierunku niż świat. Nie oznacza to, że robimy coś przeciw światu, czy zamykamy się na to, co proponuje. Chodzenie pod prąd to też jest droga. Dlatego chrześcijaninie, członku Kościoła, przedzieraj się, szukaj i nie ustępuj. Idź pod prąd. I powiedzcie mi, czy to, że Kościół broni progów domu przed złymi ludźmi, jest objawem zamknięcia? A może to jest roztropność i mądrość Boża? Czy to, że nazywa rzeczy po imieniu i nie używa sztuczek kuglarskich, nie mydli oczu, nie uśmiecha się głupkowato do złej gry, możemy nazwać zamknięciem? Czy to, że nie tańczy tak, jak zagra mu świat i światowo myślący świadczy o jego zamknięciu? Myślę, że głupcem spokojnie nazwać możemy tego, kto pozwala się naiwnie i bezkarnie okradać, niszczyć czy zabijać. I pytając dalej, czy to, że Kościół mówi o zagrożeniach, i to nie wydumanych czy realnych, patrz na przykład kultura śmierci, wyrażająca się w aborcji, eutanazji czy in vitro, upoważnia reformatorów do głoszenia zamknięcia? Czy to, że Kościół patrzy dalekowzrocznie, jest dowodem na jego zamknięcie? Przecież idąc w górach uważa się, by kamienie nie spadały, bo mogą wywołać lawinę. Czy to, że Kościół patrzy nie z perspektywy własnych interesów, tylko podnosi wzrok i głos, wskazując na zgubne tory i ostrzegając przed pójściem w kierunku przepaści, to znak zamknięcia? Czemu to kategorie dobra i zła wyrażane przez Kościół miałyby zamykać jego podwoje i przed kim? Czemuż to fakt, że Kościół spogląda na rzeczywistość z perspektywy krzyża i zmartwychwstania i głosi te prawdy, spędza sen z powiek wielu ludzi otwartych? Czy to, że Kościół nie patrzy z punktu widzenia doczesności, ale jako punkt wyjścia i dojścia bierze życie wieczne, że jest otwarty na wieczność, dyskwalifikuje Kościół z pojęcia otwartości? Zobaczcie, tyle się mówi o otwartym Kościele, że takiego nam potrzeba, że jeśli takiego nie będzie, to Kościół zniknie. Moi drodzy, nie my go założyliśmy i nie bierzmy się za obwieszczanie jego końca. Bo ten, który je założył, to wie, co robi i wie, na czym buduje. A jeśli ktoś trąbi o takim Kościele, to niech przynajmniej zapyta samego siebie, czy to jest Kościół Chrystusa, czy to jest jego wydumany Kościół. Kościół nie musi być trendy. Kościół jest wspólnotą Chrystusową. I Kościół jest cały czas otwarty, bo raz na zawsze otwarty jest Bóg Jezusa Chrystusa, Jego założyciela. Kościół nie jest własnością do rozgrabienia. Należy do Boga i każdy, kto próbuje go zawłaszczyć albo nim zawładnąć, pochodzi od złego. Dlatego przestańmy rozwodzić się o Kościele otwartym czy zamkniętym, toruńskim czy łagiewnickim, Piotrowym czy Pawłowym, a z pokorą stańmy w Kościele Chrystusowym, bo to jest Kościół przede wszystkim na pierwszym miejscu i we wszystkim Chrystusowy. Jeszcze się mówi o Kościele jako katolickim, czyli powszechnym, znowu powtórzeniem. Tutaj zacytuję wam słowa Weigla, który napisał piękną biografię błogosławionego Jana Pawła II i mówi tak. Jest jeden Kościół katolicki, ale współistnieją w nim różne wrażliwości. Ta różnorodność ubogaca Kościół. I właśnie na tym polega katolicyzm. Ale uwaga, musimy zrozumieć, że jeśli katolicyzm liberalny sprowadza się do stopniowej dekonstrukcji Kościoła, stopniowego zubożenia jego doktrynalnego i moralnego nauczania, to taki katolicyzm nie ma przyszłości. Pokazuje to historia ostatnich 150 lat. Z drugiej strony, jeśli tradycjonalizm to zamrażanie pewnych form bycia katolikiem w pewnym momencie historii, to taki katolicyzm nie jest kościołem pielgrzymującym, kościołem w drodze. Myślę, że obie te opcje nie mają przyszłości. Przyszłością Kościoła katolickiego jest wielka przygoda, którą nazywamy dynamiczną i ewangeliczną wiernością. Zawsze w zachowaniu tej sukcesji apostolskiej tradycji, o której mówiłem. W naszych czasach trzeba powiedzieć o jeszcze jeden temat podjąć, a mianowicie Kościół i prześladowania. Myślę, że definicja jest prosta i krótka. Na ile Kościół jest naprawdę chrystusowy, na tyle też będzie prześladowany. Zawsze. Ale tutaj cały czas przychodzą mi słowa Pana Jezusa, który jak mówił Piotrowi, że będzie opoką, na której zbuduje swój Kościół, to powtarzał bardzo mocno, że bramy piekielnego nie przemogą. Mogą się wysilać i będą się wysilać, ale go nie przemogą. I tak naprawdę, moi drodzy, to nie wierzących się prześladuje, ale samego Boga się prześladuje, Jezusa Chrystusa. I skoro są te prześladowania, moi drodzy, to jest dobry znak. To znaczy, że Kościół wypełnia swoją misję. Pan Jezus powiedział, że my jako wierzący, jako ci, którzy mówią, że jesteśmy Chrystusowi, to jesteśmy solą ziemi. Ja czasami to przemieniam, że jak ktoś jest naprawdę wierzącym w Chrystusa, to też prędzej czy później staje się solą w oku świata. A jak to działa, to chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. I nie polecam, żeby ktoś próbował wsypać sobie soli do oczu. Bo to bardzo uwiera i bardzo boli. I zobaczcie, bo to jest kwestia nie bezpośredniego ataku, tak jak w Afryce czy w Azji, gdzie się morduje, gdzie się pali chrześcijan, gdzie się ich zabija, kamienuje i tak dalej. W naszej części to jest bardzo przemyślne działanie, powolne i spokojne. Zobaczcie, jeszcze kilkadziesiąt lat temu podniesiono kwestię, że chrześcijaństwo powinno być także społeczne. Po jakimś czasie mówiło się, że chrześcijaństwo powinno być przede wszystkim społeczne. Teraz zaś mówi się, że chrześcijaństwo powinno być wyłącznie społeczne, że nie ma się zajmować innymi sprawami, tylko ma być pomocą dla innych, ma być caritas, tylko i wyłącznie caritas. Myślę, że to jest bardzo fałszywy obraz i myślę, że nie o to chodzi, żeby w kościele być tym, który rozdaje paczki biednym albo tym, którzy udają, że są biedni. W Kościele mamy być Chrystusowi i mamy głosić na pierwszym miejscu Jezusa Chrystusa. Nie także, nie przede wszystkim, ale wyłącznie mamy głosić Jezusa Chrystusa. A więc te prawdy, które Jezus Chrystus przynosi. I dlatego pamiętajmy, że Kościół na pierwszym miejscu ma być z Chrystusem, a dopiero potem przychodzi druga część, czyli głoszenie dobrej nowiny, głoszenie Jezusa Chrystusa i przezwyciężanie zła. Ale to wypływa dopiero z tego, na ile jesteśmy Chrystusowi, na ile Jemu zaufaliśmy, na ile postawiliśmy na Niego. I na zakończenie takie bardzo znane zdanie świętego Cypriana, który powiedział, że poza Kościołem nie ma zbawienia. I tak jest. Oznacza ono to powiedzenie, że całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa, głowy, przez Kościół, który jest Jego ciałem. Oczywiście stwierdzenie to dotyczy ludzi, którzy wiedzą, kim jest Jezus Chrystus, a Go odrzucają, świadomie i dobrowolnie. To, co w ostatnich dniach przychodzi cały czas w Ewangelii. Kto nie wierzy, ten się potępia. Kto odrzuca Chrystusa, ten skazuje siebie na śmierć i to wieczną. Natomiast to sformułowanie nie dotyczy tych, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła. Są jeszcze tacy ludzie, którzy nie znają Chrystusa i Kościoła. Oni, kiedy postępują wedle własnego sumienia, kiedy żyją szczerym sercem, są też przez Pana Boga dostrzegani. I jeszcze jedno zdanie, cytat. Nie ma przyszłości dla Kościoła, który nie stawia na najwyższym miejscu mistyki, kontemplacji, czyli modlitwy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na pierwszej katechezie mówiłem o modlitwie. O tym, że ona jest fundamentem wszystkiego. Czasami jak ludzie do mnie przychodzą i plują na Kościół, na księży, na wszystko naokoło, bo się później okazuje, że wszystko jest niedobre, to się pytam, a czy się modlisz? I okazuje się, że w większości przypadków nie ma tej modlitwy. I wtedy mówię, no to się nie dziw, że masz takie spojrzenie. Ja ci go nie zmienię, bo takie spojrzenie może zmienić tylko Pan Bóg. Dlatego módlmy się, miłosierny Boże, nieustannie oczyszczaj i umacniaj swój Kościół, a ponieważ nie może on istnieć bez Ciebie, niech kieruje nim Twoja łaska. Amen.